Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. W studiu goście Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister Funduszu i Polityki Regionalnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry. Pani, dzień dobry Państwu.
Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
No chyba mamy nową aferę. Tak na to wygląda. Pojawiają się informacje, że Polska miała przekazać patrioty na początku tego roku. Informacje podaje wicemarszałek Bosak, ale także były minister obrony z Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest afera, że Polska miałaby przekazywać, nie mamy potwierdzenia tego, patrioty Ukrainie w ramach jakiegoś, jak się okazuje, prawdopodobnie szerszej umowy z NATO?
No właśnie, pani redaktor, mówimy o szerszej umowie NATO. Jesteśmy w NATO i jeżeli przekazaliśmy coś w ramach NATO i tam była gwarancja, że jeżeli któryś z krajów będzie zagrożony, to inne środki staną przesunięte. Przypominam, że w nieodległym Malborku, co nie jest tajemnicą, stacjonują Włosi, Brytyjczycy, Szwedzi ze swoimi samolotami na przemian. Czyli korzystamy z takiej wzajemności. No to nie widzę w tym nic zdrożnego. Szczególnie, że nie było jeszcze tego nieszczęsnego wydarzenia, które zrobił pan prezydent Żołański, że nazwał no jednak tą jednostkę bohaterem.
A sugeruje pan, że gdyby to było teraz, to byśmy już nie dali?
Nie, gdyby było teraz, to na pewno Polska by była bardziej wstrzemięźliwa. Natomiast jeżeli to była decyzja NATO, to pamiętajmy, że dla nas jednak jeszcze nie skonsumowaliśmy programu SAFE, jeszcze nie parę lat będziemy musieli się zbronić w wysokości 5% PKB na obronność, żeby samemu mieć pewne zdolności, a przypuszczam, że do końca nie musimy mieć ich tak dobrych, żebyśmy sami mogli stawić takiemu bandycyzmu, jakim jest Putin, czoła. Wobec tego powinniśmy się trzymać na to. Dla nas też jest dobre, że Rosja nie ma sukcesów w Ukrainie i powinniśmy absolutnie Ukrainę wzmacniać, ale stawiając twarde warunki, a nie jak to robił PiS, że ja to rozumiem, ten pierwszy okręg pół roku, kiedy Ukraina była w fatalnym położeniu, było oblężenie praktycznie Kijowa, ale potem nie trzeba było może tak na hura wpuszczać całego zboża technicznego do Polski. Może trzeba było wtedy stawiać jakieś warunki. Natomiast w ogóle dla mnie katastrofą są słowa pana premiera Morawieckiego, który najpierw protestował przed Bundestagiem, mówiąc, że Niemcy chyba tylko same berety czy tam hełmy przekazali, a my przekazujemy nowoczesny sprzęt, a teraz mówi, żeśmy przekazali.
No dobrze, to jest
wyciąga się jak u
Pinokia. Kilka wątków, ale pytanie o te patrioty. To jest bulwersujące, czy nie, Kazimierz Smoliński?
No to też nasza wina, rozumiem, wina PiSu, bo taka jest narracja rządu. Trzeci rok rządzenia i wszystko odpowiedzialne jest PiS. No na szczęście Polacy nie są tacy głupi, żeby w to wierzyć. Natomiast dla mnie tak, to jest skandal, bo myśmy zawsze mówili, że tak, możemy się z Ukraińcami dzielić naszym uzbrojeniem, ale uzbrojeniem używanym, tym posowieckim i tak dalej. Natomiast to, co dostaliśmy w bardzo, że tak powiem, w trudnych warunkach, czy ciężko to było pozyskać, tak, te patrioty, my je potem oddajemy, teraz nawet nie wiemy kiedy, tak, no tu pan minister już powiedział, że to było przed decyzją ministra Załęskiego, no dobrze, że
pani redaktor powiedziała, że na początku
dobrze,
roku,
dobrze,
tak,
że
ale to są
to wiemy.
Proszę mnie wkładać
rząd się zdecydował, że to ujawni. Spokojnie, panie
ale nie, ale
ministrze.
Bardzo proszę, żeśmy mówili prawdę.
Ale ja też, no ja, jak pan
ale proszę
mówił
nie mówić,
prawdę,
ja powiedziałem na początku
jak pan
roku.
Mówił nieprawdę, że jest wina PiSu, no to ja nie reagowałem, no i czekam teraz, żeby mógł ktoś się wypowiedzieć.
Ja się powołuję na Krzysztofa Bosaka. On napisał, że to było wiosną. Innych informacji na temat terminu na razie nie mamy.
Dobrze. No pan marszałek może coś więcej wie, że on powiedział, że ujawni, a jednocześnie też będzie ścigał też tych, którzy dążyli do tego ujawnienia, tak? No to moje to jest jakaś paranoja.
Ale teraz mówi pan nie o wicemarszałku, tylko o wicepremierze, bo tutaj...
Tak. No ale nieważne. No, ci, którzy dążyli do tego ujawnienia, naciski robili, to będą, że tak powiem, ścigani za to, że taki nacisk mieli. Uważam, że nie powinniśmy tego robić, niezależnie czy to było na wiosnę, czy teraz. To jest najnowszy sprzęt pozyskany z bardzo, że tak powiem, z dużym trudem. To jest podstawowa nasza obrona przed Iskanderami z Kaliningradu czy z innej części Rosji.
Nie ma
Rosji.
Kaliningradu, panie pośle,
absolutnie. Niech będzie Królewiec.
Nie, tak? Dobrze, ale
dla Rosji to jest Kaliningrad, dla nas jest Królewiec, więc powiedziałem tutaj, tak jak to Rosjanie nazywają. Uważam, że nie powinniśmy tego oddawać i dla mnie to jest skandal, tak? Skandal, że rząd zdecydował się to przekazać bez żadnych informacji, bo można było powiedzieć tak, w ramach uzgodnień z NATO.
No dobrze, ale to, że prezydent to przyjął do wiadomości, to też jest skandal?
No skandal.
A co miał prezydent zrobić? Ja nie wiem, czy prezydent o tym wiedział. Jeżeli wiedział,
mamy informację,
no to,
że wszyscy prezydenci, no zarówno Duda, jak i Nawrocki o tym wiedzieli.
To prezydent musi to przyjąć do wiadomości. No jeżeli to są informacje niejawne, przecież nie może wyjść na zewnątrz i powiedzieć, że no skandal, że przekazano te rzeczy, tak? No nie może tego komentować.
No może to protestować.
Może przyjąć, no nie może protestować. Protestować, bo
co? No jak nie można?
A skąd pan wie, że nie protestował?
Dobrze, właśnie, to no. Nic nie wiemy, ale dobrze. Artur Dziambor, tutaj padł też ten zarzut, że z jednej strony wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiada odtajnienie tych wszystkich informacji o tych donacjach przez te wszystkie lata, a z drugiej strony będą ścigani ci, którzy te informacje wypuszczają. Mhm.
No, bo istnieje coś takiego jak tajemnica państwowa. Ale może zacznijmy od takiego prawdziwego początku. Ja uważam, zawsze uważałem, że wszelkie dyskusje o bezpieczeństwie państwa powinny być wyjęte poza nawias sporu politycznego i nie powinny być dyskutowane w stacjach radiowych.
O święta naiwności.
Nie, ja wiem, że to jest może naiwne, ale ja uważam naprawdę, że tak powinno być, że są tematy, o których nie powinniśmy się spierać na pewno nie medialnie i na pewno nie na linii wojny polsko-polskiej dwóch największych partii politycznych, które ze sobą walczą cały czas od 20 paru lat. Po prostu zwyczajnie powinniśmy być odpowiedzialni bardziej, ponieważ to jest nasze wspólne bezpieczeństwo i jeżeli o nie wspólnie nie zadbamy, to nie będziemy mieli o co walczyć. I to jest pierwsza rzecz, którą powinni pamiętać politycy, ci, którzy tak ochoczo skaczą i mówią, że oni wiedzą coś, co jest porażające i oni tę porażającą wiedzę chcą, żeby została udostępniona, ponieważ to jest wiedza, która zmieni oblicze tej ziemi. To jest raz. Dwa, jeżeli my faktycznie postawiliśmy sprawę tak od samego początku, że Ukraina jest dla nas strategicznie ważne, żeby się broniła przed Rosją, ponieważ to jest ściana pomiędzy nami a Rosją, to oczywistością jest, że ją wspieramy i wspieraliśmy ją od samego początku. I myślę, że ten projekt wspierania Ukrainy powinien być kontynuowany niezależnie od różnych wpadek, które są, tak jak na przykład ta trudna sytuacja, którą spowodował prezydent Zełenski ostatnio, na którą trzeba było jakoś zareagować i zareagowaliśmy. Jedziemy dalej, bo tam wojna wciąż trwa.
I bez względu na to, czy to jest nowoczesny sprzęt, czy złom.
I trzy właśnie, i teraz trzy to do tego dążę. Mam pewną granicę gdzieś, gdy widzę ten ekshibicjonizm sprzętowy, ponieważ wróg słucha i wróg wie. I dzięki temu, że my mówimy, co wysyłamy tam, jeszcze damy mu to w postaci listy, ponieważ opozycja się o to postarała, żeby trzeba było taką listę opublikować.
Ale pan jest naiwny, jak pan myśli, no to że wróg, Rosjanie o to tym wróg, nie wiedzą, co to my wróg przekazujemy.
Pięknie słucha i wszystko wie. I to też nie jest poważne. Dzisiaj trzeba było zareagować właśnie tak. Minister Obrony Narodowej zareagował prawidłowo. Jeżeli chce opozycja grać w taki sposób, to będzie miała tę grę i zobaczy cała Polska, w jaki sposób to wyglądało. Natomiast ja jednak mimo wszystko odradzam dalszą eskalację tego problemu, ponieważ uważam, że nasze bezpieczeństwo jest ważniejsze od sporu politycznego bieżącego. Jest dziesiątki innych tematów, na które można się spierać. A tu powinniśmy wszyscy być po jednej stronie, tak jak dawniej byliśmy, gdy głosowaliśmy nad ustawami związanymi z bezpieczeństwem właśnie.
No tak, ale to się, nawet mi się nie wydaje, jestem pewna, to się już dawno zmieniło. Szczególnie za sprawą środowiska, z którym kiedyś był pan związany, czyli Konfederacji, bo wiele ugrupowań, wydaje mi się, że także rządzących, trochę podąża tym śladem, którym podąża Konfederacja, która mówi nie Ukraińcom w każdym wymiarze.
No nie, to tak nie wygląda. To akurat pani redaktor przywołała dawne czasy, ja byłem tam wtedy w wewnętrznej opozycji, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy bardzo mocno. I byłem też w bardzo mocnej, ostrej wewnętrznej opozycji względem nieprzychylnych wypowiedzi na temat Rosji, tak? Ponieważ ciężko było tam.
Dlatego jest dzisiaj pan poza Konfederacją.
Tak, okay? Właśnie, między innymi dlatego jestem dzisiaj już w innym miejscu. Natomiast
chodzi mi o to ściganie się w tym, kto jest bardziej antyukraiński.
No, to jest moim zdaniem zmiana, która jest wywołana niestety postawą prezydenta Zełenskiego, ponieważ Polacy mają swój próg bólu. Ten próg bólu został właśnie osiągnięty tamtą niefortunną sytuacją. Sytuacją, z której nie ma żadnego wytłumaczenia, poza tym, że po prostu pan prezydent Zełenski też ma swoją bieżączkę polityczną i też walczy o swoją polityczną sytuację we wewnątrz Ukrainy, na potrzeby Ukrainy wykonał to, co wykonał. Natomiast nam się to z oczywistych względów nie podoba i musieliśmy postawić temu jakąś tamę i bardzo dobrze się stało, że ją postawiliśmy. Natomiast problem trwa nadal, w sensie problem, mówię, ten większy, czyli najazd Rosji na Ukrainę. I tutaj mamy zupełnie inną sytuację, w której my powinniśmy się postawić po tej jednak mimo wszystko dobrej stronie.
Panie pośle, o co chodzi Mateuszowi Morawieckiemu, który teraz opowiada, że tylko złą wysyłaliśmy Ukraińcom?
Pan no nie złą, tylko zużyty sprzęt, tak, który w Polsce i tak byłby z czasem wycofany, dlatego mieliśmy ten problem po przekazaniu czołgów, które były sprawne.
Ale panie pośle, znaczy, czy to nie jest trochę obrażanie ludzkiej inteligencji? Jak pamiętam ten przekaz rządu Mateusza Morawieckiego, zresztą nie tylko jego prezydent i tak dalej, Andrzej Duda, to było tak, że dawaliśmy, co mieliśmy. Tak, dawaliśmy, no tak, co mieliśmy.
Dawaliśmy,
a co dzisiaj
mieliśmy.
Staje Morawiecki i mówi, dawaliśmy, co nam było zbędne, jakieś stare graty. Przepraszam, to jest taka oczywiście parafraza, bo on tak dokładnie nie powiedział.
No właśnie, no,
więc
no
to, złą powiedział.
No panie redaktor, to, no trochę... to trzeba to zawsze brać w pewnym kontekście politycznym.
Ale jakim kontekście?
Tak?
Że teraz się trzeba gonić dawaliśmy, tym, kto jest bardziej
dawaliśmy to, dawaliśmy to, czego mogliśmy się pozbyć, bo i tak byśmy musieli kupić nowy sprzęt. I takie były założenia, że wycofujemy stare czołgi, wycofujemy stare armatochaubice i tak dalej, wycofujemy stare samoloty. To była kwestia czasu, tak? Natomiast no, nie można tego porównywać z patriotami, które są bardzo cenne na rynku światowym i ich nie wycofujemy.
Ale panie pośle,
tak?
Przecież my chcemy zatrzymać Rosję tam, gdzie jest.
No
tak? Na tym zależy.
Polsce,
mówimy, że to jest nasza wojna.
Dzięki temu Polska przekazała ten sprzęt i to... Ukraina dzięki temu też wygrała. Ja tak uważam, tak? Bo nie udałoby się obronić Kijowa, gdyby nie ten sprzęt, który przekazaliśmy. Jestem absolutnie za tym i byłem zawsze za tym, żeby Ukrainie pomagać. W przeciwieństwie do Konfederacji. Natomiast no, ta pomoc też ma swoje granice. No, nie możemy się całkowicie rozbroić albo pozbawiać czegoś, co jest nam niezbędne do pomocy. No, jest różnica.
A jeśli prawdą jest, że jest taki układ, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia NATO, kraje NATO przekażą nawet więcej tego sprzętu, który został przekazany Ukraińcom, to jest bezpieczny
my
i dobry układ?
My o tym nic nie wiemy. Jeżeli coś takiego jest, to należy też w odpowiednich organach Sejmu, jest Komisja Służb Specjalnych, można każde posiedzenie utajnić i takie rzeczy powiedzieć, żeby opozycja też o tym wiedziała, na pewno byłoby mniej problemu, gdyby w odpowiednim momencie są komisje, które odbywają się w sposób tajny, czy mogą być ściśle tajne, tak? Niektórzy posłowie mają nawet do tego dostęp. Też takich posłów mam, mnie już to wygasło, ale też miałem taki dostęp. I wtedy nie byłoby moim zdaniem tego problemu. Jeżeli się to robi właśnie poza wiedzą i też ta wiedza, która jest przekazywana prezydentowi też według
moich informacji... Ale czy wszyscy powinni wiedzieć o każdym kroku?
Nie mówię, że wszyscy. Mhm. Nie mówię, że wszyscy, ale część posłów, która się tym zajmuje bezpośrednio, czy w Komisji Obrony Narodowej, czy w Komisji Służb Specjalnych, gdzie też nie mamy właściwej reprezentacji, tylko jednego przedstawiciela, to nie byłoby tego problemu, moim zdaniem.
Ale czy pan wie, że to nie było w tej komisji? Czy pan wie, że to nie wiedział pan prezydent? Czy pan wie, że tego nie było w tej komisji? Bo według mnie to akurat to mogło być tak, że pan marszałek Bosak czy pan minister Błaszczak dowiedzieli się na przykład, bo jest szefem klubu, na posiedzeniu BBN-u i to po prostu wynieśli, co jest wtedy złamaniem tajemnicy państwowej. I obojętnie, czy to jest ważne, czy nieważne, jeżeli ktoś złamał tajemnicę państwową, bardzo poważną tajemnicę państwową i tajemnicę NATO, powinien ponieść konsekwencje. Natomiast mnie przekonuje to, że jesteśmy w strukturach NATO i nawet jeżeli byśmy przegrali gdzieś głosowanie, to jednak powinniśmy wykonać to, co struktury NATO mówią, że powinniśmy wykonać, jeżeli chcemy dalej w tym NATO być, liczymy na obronę. Bo my mówimy tak, niech Amerykanie nas bronią, niech nas bronią Brytyjczycy, niech nas bronią Anglicy, niech nas bronią nawet Niemcy. Ale my, broń Boże, nikomu nie pomożemy, jak coś się stanie. Taka jest wasza wymowa. Jak pan,
taka jest nasza wymowa.
Jak pan może...
Najwięcej pomogli ze wszystkich krajów.
Ale pomogliście, ale złomem. Bo pan Morawiecki mówi dzisiaj, że złom wysyłał. Pomogliście, a te kraby były złomem? to był złom, naprawdę broń, amunicja była złomem, do niczego się nie nadawała, była może już przestrzelona, już może to były łuski, żeście przekazali od nabojów, a nie naboje.
Teraz po prostu tutaj ale nie robić przysłowiowych.
No nie, ale powiedział, że złom przekazaliście, a jeździł po to z pretensjami do Niemców, że hełmy przekazali. Ja nie wiem, czy te hełmy były z II wojny światowej może jeszcze.
Ale rozumiem, że ten rodzaj narracji, o którym tu dzisiaj rozmawiamy, nabija temu, kto myśli, że im mu nabija słupki
Polacy
sondażowe,
tego
tak?
Nie kupią, tak? Że myśmy przekazywali znaczy, złom, a Polacy... wy przekazujecie najnowocześniejszy sprzęt na świecie, tak?
Nie, no ale wyście nie przekazywali złom, tylko przekazywaliście z jednostek wojskowych sprzęt, który był w użyciu.
Artur Dziambor.
Nie przekazywaliście go ze stodoły, ludzie.
No ale więc... co to ma za znaczenie?
Teraz
no,
Artur
Dziambor. No jakie to ma znaczenie?
Usiadł pan między...
Zacytuję pana posła Smolińskiego. Rzeczywiście Polacy tego grepsu nie kupią, że wysyłaliśmy złom, ponieważ to nie jest prawda zwyczajnie. Więc no, nie róbmy sobie naprawdę jaj. Wiadomo było, że nam zależy, zależało nam od samego początku na tym, żeby Ukraina się utrzymała. No więc nie podchodziliśmy do tego tak groteskowo jak zachodnia Europa, która liczyła na to, że Kijów upadnie w parę dni. My liczyliśmy na to, że się obroni i się wybronił. I nadal liczymy na to, że jednak dojdzie do tego, że w pewnym momencie rozwiązania pokojowe sprawią, że ta wojna się zakończy. Przy pomocy również naszego sprzętu, który wysyłaliśmy. Z oczywistych względów nie był to żaden złom. To był sprzęt, którym jednak ukraińscy żołnierze mogli walczyć. I mam nadzieję, że będą mogli też i w przyszłości. Tylko oczywiście, tak jak już powiedziałem w pierwszej części mojej wypowiedzi, troszkę mnie martwi ten spór polityczny i ten ekshibicjonizm sprzętowy. No po prostu, zwyczajnie.
Zupełnie 100% zgodny.
No dobrze, ale przypominam, że to wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że ta cała lista zostanie ujawniona. Przejdźmy dalej. Ustawa metropolitalna. Coś, co dla Pomorza, dużego środowiska na Pomorzu było ważne. I w ubiegłym tygodniu, ku zaskoczeniu wielu, muszę powiedzieć, że też ku mojemu zaskoczeniu, prezydent Karol Nawrocki podpisał tę ustawę. Prawie i Sprawiedliwości podobno nie mogą się nadziwić. Jak to się stało, że Karol Nawrocki podpisuje ustawę, która jest tak ważna dla środowisk w dużej mierze koalicji obywatelskiej, chociaż nie tylko? Pan też się nie może nadziwić prezydentowi?
Ja byłem, że tak powiem, inicjatorem wielu poprawek. Pan minister wówczas przeciwko wszystkim poprawkom był. Na szczęście nastąpiło tam jakieś otrzeźwienie i część tych poprawek została przyjęta. I tylko dlatego, że było zagrożenie wetem prezydenta, tak pamiętam.
Nie, ale jak pan zagłosował w Senacie?
Ale zaraz wyjaśnię.
No proszę teraz nie kłamać.
Wobec pan jest posłem.
Wobec tego pan prezydent mówił, że uwzględniono oczekiwania, które miał, przynajmniej częściowo uwzględniono, dlatego podpisał. Ja mimo tych części tych poprawek uważałem, że nie należy podpisać tej ustawy, tylko zgłosić drugą. No niestety takie chyba słuszne obawy były, że na przykład marszałek Czerzasty może zamrozić tą ustawę, jak zresztą często mówi. Takie były obawy po naszej stronie, że...
Ale pan chce teraz powiedzieć, że pan jest zwolennikiem metropolii.
Ja byłem od początku zwolennikiem, jasne, tylko nie takiej metropolii, która została wprowadzona.
Ale słyszy pan,
czyli
oni kpią tutaj, śmieją się. A
czyli
pan
jest za duża i ma za dużo kompetencji. Będziemy się przyglądali temu.
Czemu się śmiejecie z posła Smolińskiego?
Bo ja na argumenty. Związku Metropolitalnego, na które byliśmy zaproszani, pisowców tam nigdy nie było.
Będziemy, ale ja nie mówię, znaczy pisowców.
Znaczy posłów PiSu.
No waszych plesów posłów też PiSu nie było. No.
Panowie, kultura.
Ja byłem.
Kultura.
Ale no, posłów PiSu ale tam nie
było.
Ale mogę
skończyć, nie daliście mi skończyć.
Kazimierz Smoliński.
To pan się pogrążył, przyjmując poprawki, których na początku pan mówił, że pan nie przyjmie, absolutnie są nie do przyjęcia.
Bo je przyjęli samorządowcy, to ja
i dzięki temu, że przyjęto te poprawki, pan prezydent podpisał. Natomiast będziemy się przyglądać, jak funkcjonuje metropolia, czy rzeczywiście małe samorządy, bo tu panowie są przedstawicielem tutaj wielkiej aglomeracji.
Nie,
natomiast
ja jestem z Polski,
jest w Trójmieście, jest w aglomeracji. Ja jestem z Polski.
Panowie, to nie jest w Wikipedia jest.
No panie ministrze, no myślałem, że...
Dwa razy niż Sopot.
Że trochę te nerwy odpuszczą. Rozumiem, że macie trudną sytuację, no ale spokojnie. Ale spokojnie.
Z ustawą metropolitalną
jesteście z aglomeracji dużej, ja jestem z Polski powiatowo-gminnej, będziemy patrzeć na ręce, jak to funkcjonuje, czy rzeczywiście małe samorządy mogą coś na tym skorzystać. Chciałbym zobaczyć, jak to będzie poprawiona komunikacja do Sztumu, tak? Bardzo na to czekam, że rzeczywiście Sztum będzie miał świetną komunikację z Trójmiastem. Nie przyjęto tych istotnych poprawek, natomiast aglomeracja dobrze, że powstała. Samorząd w Gdańsku, dostanie nowe pieniądze, co prawda kosztem innych. No, tu się oburzają na przykład Chojnice, które będą poza aglomeracją i nie dostaną tych pieniędzy.
Poza metropolią, ale przecież mogą wstąpić do metropolii.
Ale wyście nie chcieli, żeby taka była duża metropolia.
No,
to po co te Chojnice?
To będziemy mieli Pani w ogóle kuriozalną sytuację.
Pan minister ma rację, wyście byli zwolennikiem małej metropolii.
Ale teraz Chojnice
A teraz pan się powołuje na Chojnice, to jak to?
No bo, ale mówię, to w tej, która jest.
Tak.
Panie redaktorze.
Wobec tej, która jest, Chojnice, Kwidzyn, zostanie tam 4 czy 5 powiatów, bo zaraz będą następne dochodziły.
Ale pańskie środowisko było przeciwne, żeby tak było
No
szeroko.
Bo jeżeli już, to jak wracamy do idei świętej pamięci Pawła Adamowicza. Aglomeracja to miało być Trójmiasto plus najbliższe sąsiadujące gminy, tak?
Nieprawda. Taka była idea. Paweł Adamowicz przyjmował.
No tak, ja pamiętam te
rozmowy.
Dobrze,
to teraz Jacek Karnowski.
Przepraszam bardzo. To Paweł Adamowicz był zwolennikiem tak szerokiej metropolii. No wiem, bo przepraszam, siedziałem z nim, byłem jego jednym z najbliższych przyjaciół. Druga rzecz.
Rywalizowaliście w ramach metropolii, tak?
Nieprawda.
Rywalizowali,
żeśmy razem halę wybudowali na granicy Gdańskiej Sopotu i razem drogę. Niech pan nie opowiada pierdół, panie pośle.
No ale to jest pierdoły.
Nie, ale proszę nie mówić, że ja rywalizowałem z Pawłem Adamowiczem, bo go popierałem, nawet jak go Platforma nie popierała. Niech pan takich rzeczy nie opowiada, bo to jest kłamstwo. Pierwsze. Ale ja nie prezydentki mówię, że, Gdańska i Sopotu.
Prezydentki sobą. No, to jest minister Karnowski.
Kto przede wszystkim, ja głosowałem za tym, co chciało 61 burmistrzów, prezydentów, wójtów tych samorządów, którzy reprezentują, są wybrani w wolnych wyborach, reprezentują swoich mieszkańców. Panie prezydentki Gdańska i Sopotu przede wszystkim przekonały rząd, i to była ich rola, nie ukrywajmy, do przyjęcia tej ustawy, bo one za tym chodziły. We dwójkę, przede wszystkim one we dwójkę. Potem wasi członkowie, jak pan Pauli, jak Rady...
Ale Pauli nie jest naszym
Ale przepraszam
członkiem,
bardzo, związani z PiS-em, tak jak pan Hildebrandt.
Jacek
ale
Pauli...
przegrał pan z nim butelkę wina, że podpisał pan prezydent
na pan minister tu jakieś ujawnia informacje,
nie,
założył
to,
się pan
bo to
z
po prostu
Pauli?
Jest tajemca
Bulesznera. Założył
się. No i tak, i przegrał
pan. No to się zdarza, że się
pan prezydent Wejherowa, który jest w Radzie Prezydenckiej, przepraszam, w Radzie Prana Prezydenta jest pan burmistrz Pauli, jest pan prezydent Wejherowa. Także rola w tym była Gdyni, która nie jest związana z Koalicją Obywatelską. Ale ja panu powiem, oni przekonali według mnie pana prezydenta, bo nie ja. Oni przekonali pana prezydenta, samorządowcy przekonali. Wie pan co, bo nawet pan prezydent Nawrocki, do którego mam wiele zastrzeżeń, widzi, że jak jego aglomeracja, z którą pochodzi, ma dostać 500 000 000 zł na właśnie tą komunikację ze Sztumu, bo między Wejherowem a Tczewem jest full pociągów. To tego nie zawetuje. A wy, ja jeszcze jedno powiem, nasi posłowie z Koalicji Obywatelskiej, jak wyście jako PiS proponowali ustawę dla aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, chyba 8 lat temu czy 10, wszyscy poparli tą ustawę, bo uznali, bo posłowie wasi z PiS-u, ze Śląska i samorządowcy przekonali naszych posłów, żeby głosować za tym dobrym rozwiązaniem dla Śląska. A wy, jak tacy zatraceńcy, nie patrzący na dobro Pomorza, żeście głosowali przeciwko tej ustawie. I niech pan nie opowiada, bo poprawki przyjęli. Tak, to samorządowcy przyjęli te poprawki. Jak
samorządowcy tylko rząd
jak
przyjął.
Samorządowcy,
no,
nie, rząd nie przyjął.
Samorządowcy nie głosują. No,
jak samorządowcy, dali sygnał do nas posłów,
Senacie, tak?
Że do nas posłów i senatorów, nie, bo to potem jeszcze Sejm przyjmował. I pan tych poprawek jako Sejm też nie chciał. Jak pan zagłosował, jak były poprawki Senatu, na które pan prezydent zależało? Jak pan zagłosował za tym poprawkami.
Jakie poprawki?
No przecież poprawki, do Sejmu wracają... Pan jest doświadczony.
No ja tak
mówię. Ale no jak pan zagłosował? Był pan za tym poprawkami?
Jeszcze raz powtarzam.
Przeciwko tym
poprawkom. Jestem za metropolią mniejszą, o mniejszych kompetencjach.
Ja proponuję, że pan
będziemy się
zmienił,
przyglądali
ja
konfliktowi
że pan zmienił okręg wyborczy, bo tutaj jest pan spalony.
Będzie konflikt z marszałkiem, będzie konflikt z powiatami. Kompetencje,
ale jaki konflikt?
Gdyby to była druga metropolia Śląska, nie było żadnego problemu. Dlaczego dołożyliście 11 kompetencji.
Panowie, teraz,
ja ostatnie zdanie, panie redaktorze. Proszę pozwolić mi. Ostatnie zdanie. Ja byłem przerażony, jak niektórzy radni PiS-u, w tym Sopotu, hejtowali swoich mieszkańców w swoim miastu. Jak wyście hejtowali jako posłowie metropolii.
Hejtowali przeciwko... Proszę mi znaleźć jeden przykład, że ja hejtowałem mieszkańców.
Ale ja panu podam te sygnały. No. Niech pan sobie wyciągnie list radnych miasta Sopotu do prezydenta. Wie pan co? Niech pan sobie wyciągnie, niech pan zobaczy, co za pierdoły tam były pisane. Druga rzecz. Jak pan głosował? Był pan przeciwko połączeniu do Orlenu Lotosu, czy Energii?
Dobra, dobra.
Był pan za tymi filmami?
Ale co to masz?
Ja chciałabym, żeby pan to już powiedział, tylko panowie... Teraz kropka, teraz Artur Dziambor.
Tak, bo ja mam tę wygodną sytuację, że będąc w opozycji byłem za tym, żeby ta ustawa przeszła w poprzednim Sejmie. Niestety wtedy się to nie udało i teraz będąc częścią, powiedzmy, zespołu tego rządowego, też uważam, że dobrze się stało.
Pan znowu w opozycji, no?
Tak, nie, znaczy inaczej. Chciałem powiedzieć, że... To znowuż nie jest sprawa polityczna, ponieważ to jest sprawa pieniężna. Nie, tu chodzi o pieniądze. A mieszkańcom...
Ale można powiedzieć, że jednym się daje, a to w innym można zabrać.
No dobra, ale to można wygrać wybory.
Też dostałem inne pieniądze.
Można wygrać wybory,
tak,
nie narzekać.
Jak wybory,
Artur Dziambor mówi.
Jak wybory wygra przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, to on będzie wtedy rozdzielał te środki, które będą płynęły do metropolii. No cóż im szkodzi wygrać wybory.
Lepiej nie tak jak Ziobro.
Tak, więc... Tak. Natomiast to chodzi o pieniądze i oczywistością jest, że mieszkańcom Trójmiasta i okolic wszelakich zależy na tym, żeby tych pieniędzy było więcej, żeby ta komunikacja na przykład była łatwiejsza, żeby drogi powstawały i koleje i tak dalej. Więc ja to znowuż traktuję jako nie sprawę polityczną, ponieważ jakby tutaj nie ma zysku politycznego do ugrania dzięki temu. Nie ma takich wyborców, którzy głosują dzięki temu, że im się drogę wybudowało. Na zupełnie innych warunkach działają wyborcy. W związku z czym nam zależy wszystkim na inwestycjach. Po prostu zwyczajnie nam zależy na tym, żeby było jak najwięcej pieniędzy. Ta metropolia może na to pomóc. I jeszcze jedna rzecz. Geograficznie ta obecna uchwalona metropolia jest jedną z mniejszych, jakie możemy sobie zobaczyć na mapie w Europie, mam na myśli.
A, tak? To jedną do Polski z mniejszych. Przykładać. 70%
więc dyskusja o tym, że na granicy 80. są chojnice, jest dyskusją,
no to, żeście też
jest dyskusją bardziej o standardach.
Teraz mówi Artur Dziambor. Proszę o jakąś kulturę.
Skończyłem. Dziękuję pięknie.
Panie redaktorze, tylko nasz rząd zwiększył pieniądze z KPO dla najmniejszych gmin, dla wody i kanalizacji z 900 milionów, które żeście proponowali, dla 230.
Jeżdżę po samorządach. Nie wiem, ale czy pan jeździ, ale ja jeżdżę po samorządach najmniejszych
i
od trzech lat nie dostali ani złotówki żadnych dotacji.
Ale została zwiększona im wpływy własne z PIT-u i CIT-u. Zostały zwiększone.
To pan nie wie, na czym to polega.
Był pan za przyłączeniem Lotosu do
tereny rolnicze, tam nie ma żadnego wzrostu.
Ale niech pan nie opowiada
takich rzeczy. Żadnego wzrostu gminy nie mają.
Prawda. Mają największy wzrost z wszystkich.
To może
wiejskie.
Po programie pan poseł Smoliński powie, jakie to są gminy. Pan minister sprawdzi, kiedyś do tego wrócimy.
Bardzo
chciałam
chętnie.
Zapytać o taką rzecz. Może zaczniemy od ministra Karnowskiego. Kiedy pana zdaniem realnie będzie jakiś namacalny, widoczny dla mieszkańców efekt tej metropolii?
Jest, on już jest, bo już działają ZIT-y, ale działają też mniejsze ośrodka.
No to po co robić metropolię, jak już jest?
Ale przepraszam, w Chojnicach też działają ZIT-y. Działają
zintegrowane...
Słupsku, czy zintegrowane inwestycje, one się nazywają MOF-y czasami. Jest, będzie, bo właśnie się poprawi komunikacja do Sztumu, poprawi się komunikacja do Pelplina, pojawi się komunikacja do Kartus.
Dobrze, ale niech mi pozwoli zrozumieć. W pierwszych tam latach 150 milionów
125,
więcej i na co, nie wiem, za jakiś czas te pieniądze zostaną wydane?
To są głównie pieniądze na komunikację, bo tak jest też Śląsko-Zagłębiowska metropolia skonstruowana. I pan poseł Smoliński, inni, Płażyński, Arciszewska, chcieli pozbawić tych pieniędzy metropolię pomorską. I to nie są pieniądze
ale
zabrane.
Ale nieprawda, że chcieli się pozbawić. Powiedziałem, że jestem za metropolią.
Ale jak były poprawki, które pan mówi, że był pan za nimi, to tam pan też przeciwko nim głosował. No spójrzcie prawdziwie w oczy, a już takie pierdoły, jak pisaliście w swoich oświadczeniach, to jest katastrofa, niektórzy radni PiSu. Panie
proszę
redaktor,
powiedzieć,
w
czy poprawki, które zgłaszałem, to były pierdoły.
Ale nie, ale
pan
zagłosował
proszę...
pan no. Potem przeciwko nim, jakie senat
pytam się, czy to były pierdoły.
Ale niech pan powie, jakie.
W zakresie podwójnego głosowania, że dowartościowujemy małe gminy, że więcej pieniędzy pójdzie na małe samorządy poza Trójmiastem.
A który dostał najwięcej z ZIT-ów trójmiejskiego? Wie pan, który powiat dostał najwięcej? Kartuski. To są fakty.
Może największy powiat. No to...
Nie, ale per capita. No jest pan
dostał najwięcej pieniędzy.
Czy jest pan, przepraszam, no nieudouczony człowiekiem pan... per capita.
No ale proszę być niegrzecznym, tak? Pan nie wie, pan sam nie wie też, nad czym pan mówi, tak?
Gdańsk,
słuchajcie, jak używacie... jak używacie języka w stylu pierdoły, to też nie jest wysoki poziom kultury. Chciałam zwrócić uwagę.
Ja nie zaczynałem od takich słów.
Grzeczności. Więc proszę się nie wyobrażacie używać języka, który powinien być akceptowany? Panie, panie ministrze, proszę używać języka.
Ja pytam, dlaczego
języka
pan nie był za podwójnym głosowaniem, że małe samorządy miały większy wpływ?
Jest
dwie piąte to jest większość?
Nie. Nie.
Koniec.
Proszę powiedzieć, dwie piąte to jest większość.
Ale te
koniec,
nie oszukuje,
panie ministrze.
Ale ja muszę wyjaśnić to.
Dwie piąte to nie jest większość. Redaktor,
przekrzykujecie się jak redaktor, mali chłopcy. Teraz ja was będę obrażać.
Jedno słowo. Te gminy głosują także jako powiaty. Wobec tego mają razem 55% głosów. I o tym wie
dobrze,
pan prezydent Nawrocki, a pan nie umie tego policzyć.
Na co pan liczy?
A pan nie umie policzyć, bo dwie piąte to nie jest większość. No proszę państwa, posłuchajcie.
55% to jest większość.
Dwie piąte to jest większość.
Dobra, Artur Dziambor, na co pan liczy? I czy tak naprawdę realnie mieszkaniec zauważy te efekty? Mhm. Bo pewne działania można było robić też bez ustawy o metropolii.
Jasne, tylko jakby mało kto zauważa to, że na przykład rząd czy samorząd działa przez pryzmat zbudowania jakiejś drogi albo otwarcia jakiejś linii kolejowej. To znaczy, my to churalnie ogłaszamy, że nam się udało otworzyć kolejny odcinek Eski na przykład i dzięki temu szybciej dojeżdżamy gdzieś tam, natomiast nie ma to wartości wyborczej, politycznej.
To się nie przekłada na wybory.
To się w ogóle nie przekłada
awantura
na wybory.
Musi być.
Nie, to jest tak, że awantura jest tylko pod warunkiem, że opozycja zrobi z tego temat polityczny i w ten sposób będzie próbowała jakoś się stawiać niepotrzebnie.
No dobrze, a przepraszam, wezmę pana słowa, ale nie przekłada się na wybory, a to były takie zarzuty pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, że jeździli i rozdawali te czeki.
No
po to robili.
Szkoda, że nie przekłada na wybory. Ale pani redaktor,
my to spłacamy.
Jeżeli polityk startujący w wyborach samorządowych staje z ekipą, której przynosi czek na 500 000 zł, który on osobiście wręcza.
No to niech pan powie, że to się nie przełoży na
jeszcze. To wszystkie opcje robią.
Platforma robi to samo. To jest rzecz tak komiczna, że ona
wasi
zawsze powinna budzić. To jest po prostu intelektualnie niegodne i tyle.
No. Okej, okay, ale pan zdaniem nie przekłada się to na wybory?
Nie,
że ktoś kojarzy,
że
Kazimierz Smoliński stoi z czekiem.
To właśnie ma potencjał wyborczy, ponieważ mówi się ludziom, ja wam dałem. Tak? Czyli to jest tak, że jakby zabiera się na ten pociąg, w którym jest rozdawnictwo. Natomiast jest zupełnie inna sytuacja wtedy, kiedy się przecina wstęgę na nowym odcinku drogi. No to jest tak, że mówimy wszyscy fajnie, czyli robicie swoją robotę, czyli podstawy tego, do czego jesteście wybrani, toście zrobili. Miło z waszej strony, żeście to zrobili.
W kampanii zawsze można powiedzieć, że to ja jestem współautorem tego sukcesu.
No tak, wszyscy mówią. Zahamował rząd Prawa i Sprawiedliwości i budowy.
I chwała za to temu rządowi, że ją otworzył.
Otworzył.
No to rzeczywiście, to jest,
ale
ja się cieszę.
Chcemy się przywrócić Energię jako samodzielną firmę do Gdańska, której pan poseł Smoliński nie zaprzecza, że był za tym, żeby połączyć ją z Orlenem, czy sprzedaż Lotosu. Pamiętam, jak żeśmy z Januszem Lewandowskim, z Agnieszką Pomaską, z prezydentem Pawłem Adamowiczem, z Olą Dulkiewicz, z Magdą Jachim stali razem przed rafinerią gdańską, protestowali, jak tylko był pomysł, żeby rząd koalicji wtedy Platformy Obywatelskiej włączył ją do Orlenu, bo mieliśmy odwagę nieraz nawet się przeciwstawić władzom naszego środowiska, żeby było coś dobrego dla Pomorza. A wy jak ślepo.
Ale co pan stare kotlety od
ale nie stare kotlety, to jest prawda.
Ale panie ministrze,
ale ja rozumiem, że
Kazimierz Smoliński nie zaprzeczy, że był, jest i będzie zwolennikiem tego połączenia i będzie bronił do...
No, widzi pan, to jest inne z punktu widzenia.
Ale co, traci na tym Polska jako Polska?
Nie, Pomorze straciło setki milionów złotych podatków.
Za waszych czasów Orlen nie zapłacił ani złotówki dochodów, podatków, ani złotówki, bo miał straty. A potem
Jaki zysk ma w tej chwili?
Teraz ma Orlen, dla państwa polskiego ma ogromne dochody.
Ale Lotos gdzie płaciło? Nie płaciło do państwa polskiego, co to była firma z kosmosu?
Nie miała dochodów.
Ale płaciła też dla Gdańska.
Miała dochodów.
Nieprawda, największy inwestycyjny ten program.
Dobrze.
I płaciła.
Mówimy
i Gdańsk
o dochodach, a nie
stracił
o programie.
Kilkaset milionów złotych i Pomorze też przez to, że Lotos, żeście mieli jakieś chore pomysły, Obajtka realizowali.
Dobrze, słuchajcie, ostatnio przeczytałam taką opinię, że w kancelarii prezydenta, a propos podpisania ustawy o metropolii, panuje takie przekonanie, że prezydent zbuduje swoją pozycję, teraz o politykę pytam, w PiS-ie, jeśli czasem nie będzie spełniał powiedzmy to, życzeń swojej partii i nadarzyła się okazja, żeby tak zrobić. I podobno, to będzie pytanie do Kazimierza Smolińskiego, początkowo te poprawki właśnie miały przechodzić jakby przez was i w ten sposób mieliście poprzeć tę ustawę. Ale się podobno wszystko zmieniło po
Kaczyński
referendum. Po referendum w Krakowie.
Nie, moim zdaniem tak nie było. Ja od początku byłem jednym z głównych inicjatorów tych poprawek. One zostały zaakceptowane przez
klub
parlamentarny.
A pana tak żal po ludzku Karola Nawrockiego, że podpisał?
Nie. Uważam, że z punktu widzenia, jeżeli spojrzymy na ideę metropolii, tak, no to dobrze, podpisał, była metropolia śląska, jest metropolia gdańska, czy ona jest większa, czy mniejsza, to jest inna rzecz, ja się nie zgadzam z dużą, ale uważałem, że metropolia mogła powstać. Natomiast pan prezydent Nawrocki przede wszystkim walczy o swoją reelekcję. On już przecież od początku wyborów już musi myśleć o tym, żeby wygrać następne wybory. Mam nadzieję, że to zrobi.
No ale chyba w porozumieniu i na rzecz środowiska, z którego się wywodzi, a nie
no ale z reguł,
przeciwko.
Ale to nie jest przeciw. Dla Polski, naprawdę, rozmawiałem z wieloma posłami, dla Polski ta sprawa metropolii była naprawdę nieznaczącym elementem. My tu się rozgrzewamy, tak? My się rozgrzewamy, a jak rozmawiałem z posłami z Polski tam centralnej, czy południowej, czy jakieś inne, to mówię, jak ustawę metropolitarną, no jedna z wielu tam i tak
szczerze
dalej.
Szczerze mówiąc, to, że oni nie wiedzą, za czym głosują, albo przeciwko czemu głosują, to nie wystawia najlepszej
ale
oceny.
Ale okay. To trzeba pamiętać, że są setki ustaw i posłowie nie są w stanie znać każdej ustawy.
To prawda, zgadzam się. Że nie trzeba o tym mówić.
Znaczy, nie róbmy, że prawda, pan prezydent robi wielką łaskę, podpisując ustawy. Jeżeli ustawa jest dobra dla mieszkańców, to powinien ją podpisać, obojętnie czy politycznie. Ja rozumiem, że pan poseł Smoliński uważał, że jest niedobra dla mieszkańców, więc wysyłał i jego koledzy listy do pana prezydenta, żeby nie podpisywał jego listy z PiSu.
Pan mówi, że ja coś wysyłałem.
Ale
więc
pana koledzy z PiSu wysyłali te listy. Wysyłali hańbiące listy przeciwko mieszkańcom Pomorza. Hejtowali swoich mieszkańców. Proszę pana.
Ja ale rozumiem, proszę nie używać znowu tego języka. Hejtowali.
Ale proszę, ja panu daję porównanie. Jak była ustawa dla Śląska, którą zgłosił
tak,
rząd Beaty
Szydło.
Ale znowuż pan wraca i po raz trzeci.
Ale dlaczego nie
wracać? I tu postawimy co do metropolii.
Ale trzeba było powtórzyć tą ustawę i wszyscy byliby za.
Nie, bo ci ze Śląska chcieli szerszą.
Panowie,
co więcej, ludzie się
ponieważ chcieli, w tym studiu, jak się okazuje, wszyscy jesteśmy zwolennikami metropolii.
Jasne.
To będziemy się przyglądać, jak będzie realizował program tej metropolii, wydawane pieniądze.
Jak wygramy, będziemy korygować.
Z korzyścią dla sztumu, o którym mówił, między innymi dla sztumu,
tak
o którym
będę
mówił
czekał,
Kazimierz Smoliński.
Ten sztum szczególnie mnie
i
interesuje.
I czasu nam nie zostało dużo, ale chciałam was zapytać po pierwsze, czy jak się nigdy nie skończy historia tej naszej obecnej afery w ochronie zdrowia. Czy będzie dymisja pani minister zdrowia i szefa NFZ-u? I jak oceniacie oczekiwania pana premiera, żeby zniknęły tak zwane, bo ja wiem, że nie ma nie wiem, buduarów, saloników, tak zwane saloniki, zapisy na jakiś zeszyt, czyli próby obejścia kolejki i tak dalej, i tak dalej. I zaczniemy teraz od Artura Dziambora. Mhm.
No, jeżeli chodzi o dymisję, nie za bardzo wiem, ponieważ pani minister nie jest politykiem, jest menadżerem, jeszcze w dodatku menadżerem szpitali właśnie.
Ale więc powinna ponieść odpowiedzialność polityczną, bo w takich kategoriach tu możemy mówić?
Nie widzę tutaj żadnego powodu, żeby ponosiła tę odpowiedzialność polityczną, ale oczywiście decyzja należy do pana premiera. Ja mówię, trochę miałem nadzieję co do pani minister, ponieważ właśnie przychodzi z branży. I jako, że nie jest politykiem, to myślałem, że będzie tak, że wierzyłem przynajmniej, że będzie tak, że będzie próbowała doprowadzić do pewnych zmian właśnie, które jakby zapobiegną tej sytuacji, którą teraz mamy, bo ta sytuacja, którą teraz mamy, pokazuje, że tam to uwolnienie rynku, do którego doszło w medycynie, niestety poszło w bardzo złą stronę, stworzyło patologię.
Ale wejdę panu w słowo. Mhm. Jak próbowała i od początku mówiła o kominach, że trzeba coś zrobić z kominami, to w listopadzie Ministerstwo Zdrowia odpuściło lekarzom w środowisku. I myśli pan, że dlatego, że pani minister nie ma takiego przekonania?
Nie, ja myślę, że mówię, to co teraz mamy dyskusję o tym, ona będzie bardzo trudna społecznie, ponieważ dotychczas traktowaliśmy medycynę jednak mimo wszystko jako służbę.
Nawet mówimy tak, służba, chociaż to ochrona.
No, ochrona zdrowia tak, właśnie, nie służba, tak? Natomiast inne branże w tej służbie takich możliwości finansowych nie mają. Doszło do pewnych patologii, na które w jakiś sposób trzeba odpowiedzieć. Wiemy doskonale, że NFZ nie jest dobrze funkcjonującym systemem, niestety. Kasy chorych były o wiele lepszym.
O, ale kiedy to było?
Ja wiem, ale ja lubię wspominać o dobrych rozwiązaniach. rozwiązaniach takich bardziej wolnorynkowych jednak niż to, co teraz dzisiaj mamy. Także czekam, co tak naprawdę zrobi premier i czy będą jakieś rozwiązania ustawowe, ale problem jest jeszcze inny, że później ostatecznie jakakolwiek zmiana, czy to właśnie ta zmiana kominowa, czy coś, trafi na biurko prezydenta, a prezydent będzie wtedy brał pod uwagę to, że idą wybory. A jak idą wybory, to nie należy wkurzać części społeczeństwa.
Z lekarzami nie zadzierać, tak?
No, tak jak nie należy zadzierać z górnikami, nauczycielami i tak dalej. Tak?
Dobrze, panie ministrze, pytanie do Jacka Karnowskiego. Sytuacja w ochronie zdrowia, jaka jest, każdy widzi, nie od wczoraj tak jest, a tu nagle premier oczekuje jakichś, nie wiem, cudów od z piątku na wtorek?
Znaczy, myślę, że jest bardzo wymagającym szefem, bo go dobrze znam, ale też wierzę, że pani minister Jolanta Genda jest świetnym menadżerem. Pokazała się na Pomorzu jako bardzo dobry menadżer. Ja się z nią nawet nie zgadzałem, bo była bardzo ostrym menadżerem.
Nie uważa pan, że ona ma za małe wsparcie polityczne?
Znaczy, pani redaktor, myśmy też przekazali olbrzymie pieniądze z KPO na cyfryzację ochrony zdrowia.
No także, i gdzie jest ta e-rejestracja?
Ale proszę powiedzieć, my w tej chwili to KPO opóźnione, ale wykonujemy i ono
będzie
wykonane.
A gdzie jest e-rejestracja?
I będzie wykonana ta e-rejestracja, jest w tej chwili robiona i to jest jeden z, tak jak określenie, ile kto zarabia, bo to są publiczne pieniądze i to powinno być widoczne. Jak sobie zarabiasz w prywatnym szpitalu, twoja sprawa. Jak w publicznym, to tak jak nasze pieniądze są jako posłów widoczne, powinny być widoczne. Mam nadzieję, że pan prezydent to podpisze dla dobra pacjentów tym razem, a nie przeciwko
PiS-owi. Tylko też niech pan nie wprowadza w błąd, bo to nie będzie tak, że nawet jeśli prezydent podpisze, że każdy Kowalski będzie...
Nie każdy Kowalski, ale NFZ, będzie to widział.
Ministerstwo
NFZ będzie to widział, to jest ważne. Będzie to jednak publiczne, bo NFZ to będzie widział. A my jednak wybieramy po 7Z. Druga rzecz jest taka, że będzie e-rejestracja, czyli skończy się, nie będzie można przyjść poza kolejką. Według mnie nie było żadnych saloników VIP-ów w 99% szpitali, że był jeden patol, myśmy go wyrzucili. Ale PiS nie potrafił na przykład zrobić porządku z lekarzem, który zamknął punkt oddziału, jak leczył kolano prezesa, czy z tym, jak zamykano oddział intensywnej terapii, bo leżał mąż znanej polityczki. Myśmy natychmiast patola wyrzucili, bo to była patologia i z tą patologią trzeba działać ostro i tak samo ludzie nadzorujący wyszli. Natomiast ja wierzę w panią minister Jolę Grendę i wierzę, że te rozwiązania i miejmy nadzieję, że tak jak mówił tutaj kolega, będą przyjęte. Ja też byłem zwolennikami kasy chorych. NFZ był z błędem.
Kazimierz Smoliński, na co liczy w tej historii?
Nie, no ja muszę przyznać, że jestem załamany postawą premiera i rządu. No jak premier uważa, że bo wtorek, tak, jutro ma być ten magiczny dzień, tak, w którym mają być przedstawione nagle jakieś rozwiązania cudowne, no tak się nie dzieje, tak? No to jest absolutnie, że tak powiem, jakaś fantasmagoria. Zrobimy rewolucję w ciągu 3 dni. Nie uda się tego zrobić, jestem co do tego przekonany. Te rozwiązania, które proponujecie, nie rozwiązują problemów.
Jakie inne?
W ogóle ciekawe jest podejście pana premiera, który mówi koniec z salonikami, koniec z zeszytami. No jak może być koniec z czymś, o czym pan minister mówi, że tego nie ma? Więc,
panie pośle, jak tutaj siedzimy...
Proszę nie przekręcać, w 99%.
Powiedział pan, że nie ma.
W 99%.
Ale jak tutaj siedzimy, 1%
jest. Podejrzewamy, że...
To nie jest 1%, to jest kilkaset.
No i być może gdzieś jest jeszcze patologia, trzeba zlikwidować tą patologię.
A wy byście poparli jakie rozwiązania?
Ale to my nie rządzimy, po pierwsze, my nie rządzimy.
Jak przyjdzie jakieś rozwiązania,
ja bym chciał popierać rozwiązania, które są dobre.
No, a dobre to są dobre. Jakie? Na przykład określenie natomiast 3 średnich pensji jako komin to jest
w
publicznej ochronie?
Czyli około 30 tysięcy? Zatrudnienia w służbie prywatnej, w służbie publicznej jest jakimś rozwiązaniem, bo rzeczywiście to jest nadużywane cały czas. Idziesz do prywatnego,
idąc za ciosem, trzeba by wyrazić potem zgodę na zamykanie oddziałów i pewnie niektórych szpitali. Zdaję
sobie
pan sprawę.
To jest, uważam, to jest moje zdanie, że szpitale powinny być przeniesione na poziom wojewódzki, dlatego, że na szczeblu powiatowym nie da się koordynować sieci szpitali. Każdy powiat chce mieć wszystko. A nie ma takiej potrzeby, żeby w każdym powiecie było wszystko, że tak powiem, do opieki. Jeżeli będzie dobra komunikacja, zadanie dla metropolii, ale tylko dla części Polski, bo to będziemy tylko u nas mieli, jeżeli to się uda.
Czyli jednak dobrze, że to
dobrze. Już przecież powiedziałem, że jestem za metropolią.
Czekam
na propozycje realne rządu, a nie opowiadanie bajek.
Dobrze, to mówił Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Byli z nami także Jacek Karnowski, wiceminister Funduszu i Polityki Regionalnej, Koalicja Obywatelska i Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Bardzo,
do usłyszenia. Do zobaczenia. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.